Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Nadzieja będzie motywem przewodnim dzisiejszego magazynu. Na progu Adwentu ten wymiar życia szczególnie mocno zaakcentował Benedykt XVI. O tym, że nadzieję można zabić w sercu, gdy człowiek wykluczy ze swego życia Boga, świadczy tragedia ludobójstwa, która dokonała się w Rwandzie. O niepoddawaniu się złu, odbudowywaniu nadziei i sianiu dobra rozmawiać będę z księdzem Leszkiem Woronieckim, pallotynem. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na pierwszy grudniowy magazyn. Adwent to czas nadziei. Nasza nadzieja nie jest bezpodstawna, bo opiera się na wydarzeniu, które ma swoje miejsce w historii, a zarazem ją przekracza. Tym wydarzeniem jest Jezus Chrystus, powiedział papież w homilii na pierwszych nieszporach niedzieli rozpoczynającej Adwent.
Tematowi nadziei poświęciłem moją drugą encyklikę, która została ogłoszona wczoraj. Cieszę się, że mogę ją duchowo przekazać całemu Kościołowi w tę pierwszą niedzielę Adwentu. W czasie przygotowań do Bożego Narodzenia wspólnota i poszczególni wierni będą mogli czytać ją i rozważać, by odkrywać piękno i głębię nadziei chrześcijańskiej. Jest ona bowiem nierozdzielnie złączona ze znajomością oblicza Bożego, tego oblicza, które Jezus, jednorodzony Syn, objawił nam przez swe wcielenie, życie ziemskie i nauczanie, a przede wszystkim śmierć i zmartwychwstanie. Prawdziwa, pewna nadzieja opiera się na wierze w Boga, który jest miłością, w miłosiernego Ojca, który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby ludzie, a wraz z nimi wszystkie stworzenia, mieli życie w obfitości.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że człowiek może zgasić w sobie nadzieję, wykluczając Boga ze swego życia. Bóg zna ludzkie serce, wie, że ten, kto go odrzuca, nie poznał jego prawdziwego oblicza. Nie przestaje zatem pukać do naszych drzwi, by zostać przyjęty. Daje czas ludzkości, by wszyscy mogli go poznać. Taki też jest sens nowego roku liturgicznego. Bóg chce się na nowo objawić przez słowo i sakramenty. Przez Kościół chce mówić do ludzkości i zbawiać dzisiejszych ludzi. Każde rodzące się dziecko, powiedział papież, jest znakiem ufności Boga względem człowieka. Jest też potwierdzeniem, przynajmniej domniemanym, nadziei, jaką żywi człowiek co do przyszłości otwartej na Bożą wieczność. Na tę nadzieję człowieka Bóg odpowiedział, rodząc się w czasie jako małe dziecko.
Stolica Apostolska pragnie promować we wspólnocie międzynarodowej godność człowieka. Podkreślił to papież, spotykając się z uczestnikami zorganizowanego przez Watykański Sekretariat Stanu Forum Organizacji Pozarządowych o Inspiracji Katolickiej. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że także im zależy na promowaniu godności człowieka. Wyraził wdzięczność i uznanie za to wszystko, co czynią na tym polu, współpracując z papieskimi przedstawicielami przy organizacjach międzynarodowych.
Współpraca między rządami państw, przypomniał Ojciec Święty, rozpoczęła się już pod koniec XIX wieku. W zeszłym stuleciu, mimo tragedii dwóch wojen światowych, stale wzrastała, przyczyniając się do tworzenia sprawiedliwszego porządku międzynarodowego. Ma dużo osiągnięć, takich jak powszechne uznanie prymatu praw człowieka. Jednak międzynarodowe dyskusje często obciążone są logiką relatywistyczną. Nie dopuszcza się w nich prawdy o człowieku i jego godności, ani naturalnego prawa moralnego. Jednym z gorzkich owoców takiej logiki jest fakt, że broni się tylko niektórych praw człowieka.
It is my hope.
Mam nadzieję, że wasze dociekania i refleksje w ciągu tych dni pozwolą znaleźć bardziej skuteczne sposoby, by nauka społeczna Kościoła była lepiej znana i akceptowana na płaszczyźnie międzynarodowej. Zachęcam was zatem do twórczego przeciwdziałania relatywizmowi przez prezentowanie wielkich prawd o wrodzonej godności człowieka i o wypływających z niej prawach. To zaś przyczyni się do dawania bardziej adekwatnej odpowiedzi na wiele kwestii dyskutowanych dziś na polu międzynarodowym. Przede wszystkim pomoże rozwijać specyficzne inicjatywy w duchu solidarności i wolności. Trzeba bowiem ducha solidarności sprzyjającego promowaniu tych zasad etycznych, które z samej swej natury i ze względu na rolę odgrywaną jako podstawa życia społecznego nie mogą być negocjowane.
W środę w Rwandzie zakończył się rok jubileuszowy związany z 25-leciem objawień maryjnych w Kibeho. Z naszym dzisiejszym gościem, księdzem Leszkiem Woronieckim, spróbujemy odczytać na nowo przesłanie Maryi.
Próbujemy ciągle reinterpretować i doczytywać się sensu tych objawień z wielu względów. Są to pierwsze objawienia Matki Bożej w Afryce. Właściwie pierwsze objawienia uznane w XXI wieku. I to, co zostało tam przez samą Matkę Bożą powiedziane, że treść przesłania nie jest tylko przeznaczona dla Rwandy, tylko że jest to pewna ocena sytuacji Kościoła w całym świecie i pewne przesłanie dla wszystkich ludzi wierzących i dla całego Kościoła. To przesłanie nie różni się zasadniczo od innych przesłań Maryi. Ona zwraca uwagę bardzo często na kwestię pokoju, przede wszystkim na kwestię nawrócenia. I tam też padły słowa bardzo głębokie i bardzo ważne. Okażcie skruchę, żałujcie. Nawróćcie się i nawracajcie się, dopóki jeszcze jest czas. Została tam postawiona diagnoza moralna świata. I to w takich terminach, które nie padają często. Matka Boża, jeżeli cytujemy słowa dziewcząt, które z nią rozmawiały, powiedziała, że świat jest w bardzo złym stanie. Dalej rozwijając swoją wypowiedź, mówi o tym, że świat stoi na krawędzi przepaści i wpadnie w tę przepaść, i pogrąży się w rozlicznych nieszczęściach, jeżeli nie dojdzie do procesu nawrócenia, czyli do procesu i refleksji, i zmiany życia. Matka Boża była smutna. W czasie jednego z objawień płakała. I to też jest fenomen dość rzadki. Wypowiedziała również ciekawe zdanie na temat wiary i niewiary, twierdząc, że wiara i niewiara przyjdą razem i niepostrzeżenie. To zdanie wywołało we mnie takie głębokie i zastanowienie, i refleksje, i zacząłem doszukiwać się sensu tego zdania, patrząc na to, co dzieje się dzisiaj w świecie, gdzie faktycznie wymieszanie prawdy i nieprawdy, dobra i zła, właśnie wiary i niewiary, weszło na jakiś inny poziom. Łatwo jest rozróżniać to, co jest dobre i to, co jest złe, jeżeli dobro przyjmuje postać jasną, klarowną, a zło można jasno nazwać. Łatwiej jest odróżnić prawdę od fałszu, jeżeli one są po dwóch, jak gdyby, stronach barykady, na dwóch różnych biegunach. Dużo trudniej jest to zauważyć, jeżeli one są wymieszane. Wręcz można chyba powiedzieć, że jedną z metod działania szatana jest wymieszanie tego, co jest prawdą i co jest fałszem, i tego, co jest złem i co jest dobrem, jak gdyby wsadzenia tego w jedno naczynie, po to, żeby rozróżnienie tego było bardzo trudne. I czy nie jest tak czasem dzisiaj również z wiarą i niewiarą, że my jako ludzie wierzący mamy czasami dzisiaj problem w interpretacjach tego, co wypływa z wiary i tego, co z wiarą się mija. Także czy to czasem nie wkrada się w sposób niedostrzegany, właśnie niepostrzeżenie, pewne wymieszanie, które wprowadza tak wiele zamętów w dzisiejszym świecie. Bardzo, myślę, oryginalnym i ważnym przesłaniem, które Maryja podkreśliła w tych objawieniach, było podkreślenie zbawczej wartości cierpienia. To nie jest dzisiaj łatwa prawda. Myślę z takiego naszego doświadczenia codziennego. No wolimy to, co jest przyjemne, to, co nie sprawia cierpienia. Natomiast, no, czy czasami nie zapominamy, że zbawienie przyszło przez cierpienie? Dwa, że cierpienie jest chyba normalnym elementem naszego życia, od którego nie uciekniemy. I czy tutaj podejście chrześcijanina do cierpienia nie objawia właśnie naszej wiary? My jako ludzie wierzący chcemy dostrzegać wartość tego cierpienia, czasem jego nieuniknioność, ale jednocześnie chcemy jak gdyby obrócić to cierpienie i nadać mu wartość zbawczą, czego człowiek niewierzący właściwie chyba nie jest w stanie zrobić. No i Maryja to właśnie podkreśla. Dlatego te słowa Matki Bożej, myślę, w takiej ogólnej refleksji przywołują właśnie to, żebyśmy jednak pomyśleli, gdzie jest nasze źródło, kto nas stworzył, dlaczego nas stworzył i gdzie jest nasz cel, dokąd idziemy. A wtedy, myślę, inaczej spojrzymy i na nasze życie codzienne, inaczej spojrzymy na naszą śmierć, inaczej spojrzymy na cierpienie, które to życie codzienne nam przynosi. No i myślę, że to jest właśnie taka esencja przesłania Matki Słowa, bo tak Maryja się w Kibeho przedstawiła.
Czy nie wydaje się księdzu w jakiś sposób troszeczkę dziwny ten nacisk Maryi właśnie w Kibeho na cierpienie? Ona się objawiła w 81 roku, w 1994 roku doszło do ludobójstwa. Mówi się, że zginął co najmniej milion, niektórzy mówią o 2 milionach ludzi. No mało jest obecnie krajów, które by doznały tak wielkiego cierpienia. Czy ona przygotowywała Rwandyjczyków na to, co nastąpi?
Myślę, że można tak powiedzieć. Myślę, że ona próbowała uzmysłowić też Rwandyjczykom, ponieważ dziewczęta, które miały widzenie Matki Bożej, widziały wzgórza Rwandy opływające krwią. Tego właściwie nikt nie potrafił zinterpretować wcześniej. Dzisiaj potrafimy to zinterpretować, znając przeżycia, jakie przyniosła wojna. Natomiast na pewno było to przesłanie, które dzisiaj być może bardzo przyczyni się do pojednania i do jak gdyby zasymilowania cierpienia, jakiego doświadczyła ludność w czasie tej wojny. Bo jeżeli jesteśmy zranieni, jeżeli doświadczamy cierpienia, odpowiedź na to cierpienie i na to zranienie może być bardzo różna. Może być to odpowiedź pojednania, przebaczenia. Wiemy, jak ona jest trudna. Wiemy, że prawie żadna rodzina w Rwandzie nie wyszła z wojny cała. Wiemy, jak głęboka musi być rana. Rozmawiam z naszymi współsiostrami, które potraciły nieraz wszystkich najbliższych, właśnie takich osób. Jak trudno jest, stojąc na wprost człowieka czy ludzi, którzy naszych najbliższych zabijali, powiedzieć przebaczam ci i przyjmuję jak gdyby to cierpienie, nadając mu wartość zbawczą. Czyż tymczasem nie ma i przesłania, które właśnie prowadzi do pojednania dzisiaj? Bo chyba nie ma innej drogi. Cierpienie może nas zniszczyć, albo może nas wyzwolić. To podobnie jak z chorobą. Cierpienie, które się doświadcza w chorobie, jeżeli nie jest ofiarowane, można tak powiedzieć, jest poniekąd stracone. Jeżeli zostaje ofiarowane, może stać się bardzo ogromną siłą zbawczą. I podobnie z cierpieniem, które myślę było doznane w Rwandzie, ofiarowane może stać się narzędziem zbawiania świata dzisiaj. Nieofiarowane może stać się przyczyną klęski, właśnie zniszczenia tego, który to cierpienie w sobie nosi.
O Rwandzie się mówi, że diabeł na kilka miesięcy opuścił piekło i zamieszkał właśnie w tym kraju. Maryja w swoich objawieniach przestrzegała, ostrzegała, mówiła, idziecie ku przepaści. Jak jest możliwe połączenie tego, no właśnie, zetknięcia nieba z ziemią i tych otchłani piekielnych w Kibeho?
Każdy z nas nosi w sobie pokłady dobra i zła. Wiemy, że nie jest tak, że to jest polaryzacja, że jedni są dobrzy, a drudzy są źli. Wiemy, że ten podział na tą strefę światła, miłości, dobra i strefę tego, co jest w nas jednak słabością i grzechem i złem, przebiega wewnątrz nas, nie ponad nami czy obok nas. I myślę, to stało się też w Rwandzie, kiedy była pewna manipulacja, że było ogromna gra na uczuciach ludzi, na ich przynależności rasowej, na ich historii. I to spowodowało, że ta granica wewnątrz człowieka między dobrym a złem się przesunęła, że zostały wyzwolone instynkty, które zapomniały o tym, że są ochrzczone, o tym, że mają dążyć do dobra. I że wtedy, jeżeli o tym zapominamy, faktycznie szatan w jakiś sposób nad nami panuje. My do końca nie potrafimy wytłumaczyć tajemnicy zła, ale myślę właśnie ta świadomość, że ta granica przebiega w nas i że tu konieczne jest ciągłe czuwanie nad tym, by chcieć być człowiekiem dobra, by nie dać się opanować złu, jest tak ważne. Pytamy też, czemu Pan Bóg do tego dopuszcza. Nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Myślę, ciągle ocieramy się i odbijamy się właściwie o kwestię wolności człowieka, w którym właśnie to nieustanne napięcie między tą strefą dobra i strefą zła się dokonuje. Dzisiaj tak ważnym jest pytaniem, co możemy zrobić właśnie z tym kapitałem zła, który został nagromadzony, złego kapitału. Jak można go dzisiaj zamienić w dobro, po to, żeby Rwanda jutra i Rwanda przyszłych pokoleń była Rwandą dobra. Żeby w poszczególnym człowieku, tam Rwandyjczyku, właśnie ta sfera dobra umiała wygrać nad instynktem, nad chęcią zemsty, nad chęcią odwetu. To ciągle jest tam bardzo silne, ale wierzę, że ponieważ tam się rozlał grzech w sposób bardzo wymierny, że tam w tej chwili i poprzez przesłanie Matki Bożej, i poprzez, myślę, choćby całą akcję, jaka zorganizowana jest dzisiaj, żeby pozwolić wielu ludziom poznać treść objawień, żeby stworzyć miejsce kultu, żeby stworzyć cały ruch pielgrzymkowy wokół właśnie przesłania Matki Bożej, że to pozwoli wyzwolić ogromne pokłady łaski, no, które zbawią Rwandę.
Tego zła doświadczyli także pallotyni pracujący w Rwandzie. Pallotyni, którzy obecnie prowadzą sanktuarium w Kibeho. Ksiądz był po raz pierwszy w Rwandzie w 1996 roku, tuż po wojnie. Co najbardziej ksiądz tamtych dni pamięta?
Nie zapomnę nigdy wrażenia, jakie zrobiło na mnie nasza kaplica domowa, w której spłonęło żywcem kilkanaście osób. Na głównej ścianie tej kaplicy był napis „Bóg jest miłością”. Były to żelazne litery, które pod wpływem ognia stopiły się. I kiedy byłem w tej kaplicy, ona była właśnie jeszcze cała spalona. I ten napis z tymi prawie że rozpływającymi się metalowymi literami „Bóg jest miłością” robił ogromne wrażenie i stawiał ogromne pytanie, jak to jest możliwe.
Kiedy mówi się o Rwandzie, mówi się o ludobójstwie, mówi się właśnie o rzeczach złych, o tym, co boli, co rani w jakiś sposób. Czy będąc tam, słyszał ksiądz o sytuacjach pięknych, sytuacjach dobrych?
Faktycznie podkreślamy bardziej sytuacje złe, podziału. Natomiast słyszałem bardzo piękne świadectwa ludzi, którzy pomimo różnic choćby przynależenia do takiego czy innego plemienia, ryzykowali życie po to, żeby przeżyć razem. Słyszałem od sióstr pallotynek, gdzie one złożone są z sióstr rwandyjek, przynależących do różnych plemion. I była ona jedną z nielicznych grup, która właśnie nie uległa podziałowi w czasie wojny. Siostry opowiadały mi o tym, jak zostały zatrzymane, jak były prowadzone przez wojsko, jak codziennie powtarzano im o tym, że dzisiaj was zabijemy. Jak nieustannie modliły się koronką do miłosierdzia Bożego. I jak właśnie razem, choćby przez fakt, że nie przyznawały się, kto jest z jakiego plemienia, potrafiły wszystkie właściwie z tej niewoli się wydostać. Jest to na pewno i cud, i opieka Boża, ale myślę, że jest też ogromna ich solidarność. I tej solidarności wbrew pozorom było sporo. I myślę, że jeszcze będzie czas na zebranie tych świadectw. One stopniowo są zbierane.
Czy możemy powiedzieć, że ten bilans dobra to też jest to przesłanie dla nas po tych 25 latach? Przesłanie maryjski Becha, że no, nawet jeżeli jest zło, to zawsze to ziarenko dobra gdzieś zwycięża?
O, myślę, że tak. Myślę, dostrzegamy to w naszym życiu codziennym w nas, prawda? Dostrzegamy też w naszych, nie wiem, polskich, rzymskich codziennościach, że metanoia polega właśnie na umiejętności wzbudzenia pewnej refleksji, również nad grzechem, po to, żeby zrobić krok dalej, żeby po ranie przyszło ukojenie rany, żeby po kłamstwie przyszła prawda. I myślę, że Rwanda też nam pokazuje, że nigdy nie można rezygnować, nigdy nie można jak gdyby zostawić ani siebie samego, ani innych na pastwę zła, na pastwę nieprawdy, na pastwę nienawiści, że Bóg jest Panem historii. I Bóg, który jest dobrem, i że to dobro musi zwyciężyć. To nie jest hipoteza. Także wiara chyba byłaby nic nie warta, gdybyśmy uwierzyli pewnego dnia, że zło może zwyciężyć. Ono może chwilami być bardziej widoczne. Ono może zrobić wiele zamieszania wśród nas. Natomiast ono nigdy nie zwycięży. Ale to zwycięstwo dobra właśnie dokonuje się w sercu każdego człowieka. Jeżeli w nas to dobro wygra, jeżeli w każdym Rwandyjczyku to dobro wygra, to nie powtórzy się nigdy rok 94. To dobro płynie różnymi drogami. To nie jest tylko katecheza, chrzest ludzi czy wspólna modlitwa. To jest także pomoc im w wyjściu z trudnej sytuacji socjalnej. To jest umożliwienie dziecku zdobycia podstawowego wykształcenia, nauczenia się czytać. I tutaj nasz wkład w to budowanie dobra w Rwandzie i misji w Rwandzie może być bardzo duże. Także ważne jest, żeby właśnie pallotyni i wszystkie inne zgromadzenia, które tam są, były tam na miejscu, żeby pomagały z dnia na dzień właśnie te ziarna siać, ale żebyśmy my tutaj byli tymi ludźmi drugiej linii, którzy ich wspomagają i którzy wiedzą, że właściwie każdy dar wysłany tam owocuje, owocuje dobrem.
Mam nadzieję, że szczególnie czas Adwentu stanie się dla nas takim wyjątkowym, szczególnym okresem siania ziarenek dobra. Państwu przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Leszek Woroniecki i rozmową z nim kończymy nasz sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.